Dobry wieczór, witamy Państwa w nowym już miesiącu. W naszym przystanku noc dziś Katarzyna Walczewska, znana Państwu. Gość, który odwiedza nasze studio i często mówi o sprawach najważniejszych, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, o dobre samopoczucie, o kondycję powrotu do pięknego życia. Nowy miesiąc i nowy początek. Nowy początek to tytuł książki, którą trzymam w dłoni. Autorstwa Katarzyny Walczewskiej, obecnej w naszym studium. Uwolni się od alkoholu i odzyskaj kontrolę nad swoim życiem. Nareszcie napisałaś tę książkę, Kasiu.
Tak. Nareszcie, dobry wieczór, kochani. Napisałam, wydawnictwo Sensus ją wydało i miała
premierę. Ja ją trzymam w dłoni.
Tak, miała premierę w Dzień Ojca, co ciekawe. Jak wielu naszych ojców zmagało się z tym problemem i...
Zmaga
do dziś właściwie, bo książka Nowy Początek też traktuje w pierwszym w ogóle rozdziale o tym, dlaczego Polska stała tak naprawdę alkoholem. Jak do tego doszło, że tylu ludzi, którzy trafiają do nas, do poradni, do przychodni, zmaga się ze skutkami tego, co działo się w Polsce w latach 80., 90., dlaczego tego alkoholu było tak dużo, że my mamy tyle grup, tyle zrzeszeń, alonek chociażby, czy DDA.
Wspólnot, czy AA.
Wspólnot różnego rodzaju, dokładnie. Jak to się stało? I tutaj jakby korzystając z mojego pierwszego fakultetu, czyli historii, którą studiowałam na naszym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ja zagłębiłam ten temat, dlaczego alkohol takie funkcje kulturowe w ogóle przejął w naszym tak naprawdę kraju. Bo to jest pierwsza książka, która zgłębia temat tego picia w Polsce, bo my oczywiście możemy porównywać się do każdego innego kraju, tak, że we Włoszech pije się wino do kolacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chciałam przyjrzeć się temu poprzez wszystkie epoki kulturowe w Polsce, jakie były. Czy komuna, czy wcześniej, czy okres międzywojnia, czy później po II wojnie światowej, jak to było i dlaczego właśnie alkohol
dostał rolę, rangę zdobył.
Społeczną rolę. Bo tak naprawdę, kochani, skąd to się brało? Ja tak wiele mitów tutaj w tej książce, bo ona
obalasz.
Ma aż 270 stron, więc generalnie jest tego sporo. Natomiast już spływają do nas pierwsze recenzje, że faktycznie czyta się ją bardzo lekko. Nawet sam jak siadłam do niej, gdy ją już dostałam do rąk, to pomyślałam sobie, że dobrze jest napisana.
Pachnie farbą drukarską, tak.
Pachnie świeżością.
Pachnie świeżością. Ale Kasiu, ja powinnam przypomnieć tym z Państwa, którzy być może nie są naszymi stałymi słuchaczami, a teraz korzystając z pory letniej znaleźli się gdzieś w zasięgu Radia Lublin i zastanawiają się, często odwiedza nasze studio Katarzyna Walczewska, dodam, a raczej podkreślę i przypomnę, terapeutka uzależnień, psycholog, psychoterapeuta. No dobrze, powróćmy do książki, skoro dzisiaj wiele czasu poświęcimy, a ten podtytuł Uwolni się od alkoholu i odzyskaj kontrolę nad swoim życiem jest właściwie pod tytułem, a dla nas dziś tematem wiodącym.
Myślę, że tak.
Podzieliłaś na tę część, powiedziałabym,
tak,
historyczną.
Tak.
Bardzo serdecznie polecamy. Ja też będę czytać.
I tutaj, kochani.
Będę czytać, bo dosłownie przed chwilą otrzymałam tę książkę. Ale tu jest... Proszę. Nie bije kontra nie ranie. Dwie zupełnie różne rzeczy.
I tutaj ja jako specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy również
krajowej. Przemoc psychiczna, czyli walka z cieniem.
Chciałam pokazać, ile tak naprawdę twarzy ma ten alkohol. Bo dla osób uzależnionych, które tu spotykają się z tobą, to tak naprawdę wizja trzeźwości, tak jak dla moich pacjentów, często jest czymś przerażającym. I idąc jakby tropem tego, o czym piszę, to chciałam udowodnić, że trzeźwość oddaje nam życie. Ona nie zabiera go tak naprawdę. Tylko dojście do tego momentu, że ja będę trzeźwy, a więc zmierzenie się z emocjami, które zapijam, sięgając po ten trunek.
A tak się składa, że właśnie na ten temat tydzień temu mówili goście programu Przystanek Noc ze wspólnoty AA. O tym zapijaniu emocji, o tym zapijaniu rzeczywistości, o tym nieradzeniu sobie z workiem, tu w cudzysłowie, pełnym emocji chowanych, skrywanych, uraz i innych przykrych sytuacji.
Wiesz, pacjenci czasem mówią, pani Kasiu, ale ja się boję. I oni, wiesz, oni tak jakby rękami, nogami trzymają się, tak jak, nie wiem, czy państwo kiedyś usiłowaliście wykąpać kota. Mój kot ewidentnie boi się wody, więc on tak się trzyma po prostu, żeby absolutnie kurczowo, nie dotknąć. I tak mi się skojarzyło, jak chciałam wam teraz porównać, że to jest też tak z moimi pacjentami, że oni się tak kurczowo trzymają, bo mówią, pani Kasiu, się boję, bo jak ja dotknę tych emocji pierwszy raz po latach, to co się wtedy stanie? Kogo ja poznam, w sensie w sobie? Z kim ja się spotkam? Z tą, nie wiem, małą Zofią, z tym małym Tomkiem? Kogo ja wtedy spotkam? I czasem to jest tak straszne, że odwracasz się i zobaczysz swoje życie z innej perspektywy. I często pacjenci absolutnie boją się tego, bo nie chcemy, przecież my jesteśmy ludźmi, którzy chcą się czuć dobrze, my nie chcemy rozpamiętywać, czuć się źle, a alkohol, pełniąc te swoje funkcje i mechanizmy obronne w nas uruchamiając, on absolutnie natychmiast zmienia i zniekształca rzeczywistość, co powoduje, że my mamy ten zniekształcony obraz naszego własnego ja, mamy zniekształcony obraz rzeczywistości, jaka jest wokół nas, i kurczowo też trzymamy się tej swojej wizji świata. Dlatego ja celowo w tym podtytule dałam takie hasło "Uwolnij się". Bo uzależnienie jednak wciska nas w pewne więzy, wkłada nas do pewnej klatki, z której trudno jest się wydostać samemu. Bo jakbyśmy sobie to wyobrazili, że jesteśmy zamknięci w więzieniu, no ktoś nas tam musiał zamknąć. W tym przypadku jest to ten nałóg, który zabiera nam, odbiera nam właściwie możliwość często otworzenia sobie od wewnątrz tej klatki. I wtedy my potrzebujemy i poszukujemy osób, czy wsparcia, czy też często jest to ktoś z zewnątrz, kto musi wyciągnąć do nas dłoń, żebyśmy mogli się podnieść.
I to się musi zdarzyć.
Wydaje mi się, że często tak. Oczywiście są sytuacje, gdy my sami dotykamy tego dna. Natomiast ja też w książce podkreślam, że każdy z nas ma inne dno, że to nie ma tak, że dno musi być dla wszystkich, że wszyscy muszą go dotknąć, że jest jakaś reguła. Bo czasem, wiesz, przychodzą współzależnieni i oni mówią, wie pani, mi się wydawało, że on już dotknął dna, ale jeszcze nie. Mi się wydawało, że jak już, nie wiem, zadłużył całą rodzinę i, nie wiem, miał wypadek autem, to już było dno, ale dla niego nie. I czasem ludzie, wiesz, wyobrażają sobie, że jest jakaś reguła, że jest jakiś taki moment, wiesz, jakaś taka granica i wtedy człowiek się odwraca i mówi, okej, dobra, to już dzisiaj zaczynam terapię. A tak naprawdę jest to bardzo, bardzo indywidualna kwestia i dlatego też ta książka nie ma jednej reguły dla wszystkich, tylko właśnie ona jest napisana dla wszystkich.
I każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Tutaj widzę, że na przykład przywołujesz konkretne przykłady i osoby, oczywiście
tak.
Anonimowo.
Anonimowe,
na przykład
tak.
Pacjent 42 lata, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Albo pacjentka 29 lat. I tu jest jej historia i właściwie problem, tak?
Tak.
A potem analizujesz jakby ten przykład.
Na podstawie
przykładów
i zdecydowanie wydaje mi się, że wy, drodzy państwo, w tych studiach przypadków będziecie w stanie też odnaleźć czy siebie, czy swoich znajomych, czy swoich bliskich, czy mnie w moim problemie, nie wiem, DDA, czy w moim problemie współuzależnienia. Czy
no
też
właśnie, znalazłam, otworzyło mi się. Piję, żeby z nim, czy z nią być. Czyli współpicie jako forma lojalności, czyli o współuzależnieniu mówisz.
I tutaj zobaczcie, kochani, to nam się wydaje takie abstrakcyjne.
No bardzo.
Że wiesz, że jest ten, no przypuśćmy, mąż, on sięga po ten alkohol i z tym alkoholem za pan brat, on na przykład wychodzi, gdzieś mu się włącza ten szwendacz i ta żona, żeby zatrzymać go w domu, ona jest w stanie ponieść taką cenę, żeby mu proponować, to razem siądźmy, wypijmy to piwo, to razem bądźmy, wypijmy to wino. To sama wyciąga do kolacji to wino, żeby być razem z nim.
To się zdarza często?
To się zdarza często, niestety za często, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, niestety, dlatego że ludzie chcą być blisko i często jakby w takich relacjach,
płacą
gdzie też
taką cenę.
Tak, że pojawia się to uzależnienie, to zobacz, uzależnienie staje się czymś, czy w tym wypadku alkohol, takim rywalem, chociażby w parze. No bo nie jest już nas dwójka, tylko jest trójka. Czyli ta chociażby współuzależniona kobieta, ona nie rywalizuje z czymś namacalnym, z tą kobietą czy mężczyzną, który gdzieś wkracza do tej relacji, tylko ona rywalizuje z alkoholem, o uwagę tego męża, o bycie blisko niego, o to, że on tylko przy alkoholu się wylozowuje, nie przy niej, że on tylko po alkoholu jest radosny i zadowolony, a nie gdy jest z nią. I tutaj jakby bardzo dużo alkohol obnaża. I chciałam pokazać właśnie, jak mocno ten alkohol jakby ingeruje w każdą część naszego życia.
Tak jakby w każdą komórkę.
Wydaje mi się, że wiesz, że to jest tak, jakbyśmy wylali atrament do słoja, w którym znajdowały się białe piórka. On wszędzie jakby wejdzie. W każdą tkankę, w każdą komórkę i w każdą relację. Bo w nałogach, zwłaszcza właśnie w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych, takich jakimi chociażby jest alkohol i różne jego formy, kolory i trunki różnego rodzaju, to tak po prostu jest, że nawet gdy zaczynamy pić w towarzystwie, przecież gdy jesteśmy w tym pełnoletności, osiągamy ją i myślimy, próbujemy, sprawdzamy, eksplorujemy. Teraz naprawdę badania pokazują Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, że nie ma na szczęście tendencji wzrostowej, jeżeli chodzi o młodych ludzi sięgających po alkohol. To już nie jest aż tak modne jak dawniej. Niestety jakby tutaj wchodzą inne używki. Tak. Natomiast alkohol jakby nie rośnie, nie ma tej tendencji zwyżkowej. Ale jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to jednak alkohol jest taką najbardziej popularną formą towarzyską, najbardziej popularną formą wyluzowania w cudzysłowie, bo ja tutaj, drodzy państwo, bym wszędzie stawiała cudzysłów, nawet jeżeli chodzi czy o to towarzystwo, czy o to wyluzowanie.
Tak, jest taki rozdział zaraz, który to numer 5 chyba. Mhm. Jak alkohol uczy mózg i tutaj otwieramy cudzysłów ulgi.
Widzicie, tutaj...
Co się dzieje w twoim mózgu, kiedy pijesz?
Mózg.
Od tego zaczynasz.
I neurobiologia kłania się, bo my jesteśmy, wbrew pozorom, nie tak skomplikowani. Nikt nie chce czuć się źle. I nasz mózg bardzo sprytnie i szybko koduje sobie, co mi daje ulgę. Tak po prostu jest. To tak samo jak w przypadku dziecka. Ono płacze, sprawdzamy, czy ma sucho w pieluszce. Jeśli tak, to pewnie jest głodne albo chce się przytulić. Mamy 3 opcje do wyboru. I nasz mózg bardzo łatwo koduje, kiedy jest mi źle, czyli jest niewygodnie, bo czuję głód, czuję, że jest mi mokro, albo chce się przytulić, czuję tęsknotę. I w sytuacji, gdy my jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś w tym życiu już wędrują, czy w pracy, czy w relacjach domowych, czy w relacjach miłosnych, czy w każdych innych, czy w naszym byciu ze sobą samym, to też nie chcemy się czuć źle, po prostu. Chcemy czuć się dobrze. Więc nasz mózg mówi, daj mi jakąś ulgę. I drodzy państwo, niestety my żyjemy w takich czasach, że mamy bardzo dużo szybkich propozycji do tego, żeby poczuć się lepiej. Czyli chrapiesz w nocy, weź tabletkę. Robisz to, weź tabletkę. Robisz tak, natychmiast weź tabletkę. I daj sobie ulgę. Zobacz, chcesz pojechać na wakacje? Weź pożyczkę. Że my mamy bardzo dużo szybkich propozycji, żeby upuścić napięcia. Mhm. Nasz mózg, jeżeli chodzi o napięcie, które odczuwa, to on chciałby mieć ulgę. To w cudzysłowie właśnie, której wspominam w tym rozdziale. Żeby tą ulgę mieć, niestety alkohol bardzo szybko oddziaływuje na nasz układ nerwowy, zwłaszcza na ośrodek nagrody, za który odpowiada też wyrzut dopaminy do mózgu. Dopamina
tak
bardzo
jak
szybko.
Każdemu uzależnieniu.
Jak najbardziej. I dopamina bardzo szybko aktywuje się, chociaż jest to cena, którą my później płacimy za ten stan tego rauszu, czyli kac, jakieś konsekwencje, czy to, że nam się urywa film. Jest to niezbyt ważne w momencie, gdy mózg dostaje tego boosta i dostaje ten wyrzut tej dopaminy. Bo ta korzyść, jakbyśmy ustawili wagę, jest w danym momencie postrzegana przez mózg jako taka największa nagroda, że wreszcie nic nie czuję, na przykład. Wreszcie...
Że czasem tutaj stawiamy cudzysłów,
tak.
Bo wyjaśniasz dalej, jak powstaje nawyk ulgi, jak piją osoby wysoko funkcjonujące, o tym, że decyzja należy do każdego człowieka. No i tu są przykłady znów. I sprawdź, w jakim stanie są twoje emocje. Podpowiadasz czytelnikowi emocje, znów emocje. No to tu się zatrzymajmy jeszcze na chwilę w tej części.
Jeśli chodzi o emocje, to każde uzależnienie, ja zawsze tu, gdy z państwem się spotkam, już 9 właściwie rok, to wspominam o tym, że uzależnienia zawsze są chorobą emocji. Dlatego, że tu nie chodzi o to, że my chcemy te emocje zagłuszyć. te negatywne. My chcemy poczuć chwilę tej ulgi i chwilę poczuć, że ja nic nie muszę, że nie mam wyrzutów sumienia.
Ale
że
posłuchaj,
ja nie...
Gasiu, czy w każdej terapii generalnie chodzi o to, że człowiek, który ma problem, niezależnie od tego, czy boryka się i walczy z chorobą nowotworową, czy z innym uzależnieniem, to w ramach tej terapii, czy tak, czy inaczej musi zobaczyć siebie no, takimi prawdziwymi, w prawdziwym wizerunku bez różowych okularów, tak?
Myślę, że zdecydowanie tak. I zobaczyć, co ja czuję naprawdę. Dlatego jakby terapia jest czymś takim, jakbyśmy schodzili po schodkach do takiej piwnicy ciemnej i chcieli zapalić tam światło, tylko to światło jest na końcu piwnicy. I okej, my tam dotrzemy, natomiast jest to droga, która nie jest pozbawiona różnych wyzwań. I tak samo jest, jeżeli chodzi o trzeźwienie, że poszukiwanie możliwości odkrycia, co ja czuję w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej grupie, w bezpiecznym gronie.
No tak,
jest
jak opowiadają
trudne,
na przykład
dokładnie.
Właśnie uczestnicy tych spotkań, jak wspomniałaś, Al-Anonek czy AA, czy innych grup, bądź też grup wsparcia w klasycznej terapii, tak. Czy to w terapii uzależnień, czy w ośrodkach tego typu.
Tutaj bardzo bliska jest mi filozofia Dajtopu, która mówi właśnie o tym, że jeżeli nie zaufam innym, będę sam. I jeżeli nie zaufam innym i nie zobaczę ich właśnie ich oczami siebie i nie odbiję się w ich oczach, żeby zobaczyć, co inni widzą o mnie, to nie obalę też tych mechanizmów obronnych, które wokół mnie wytworzyło to moje uzależnienie tak naprawdę. W tej filozofii też dyktuje się, że nie muszę już być gigantem z moich marzeń ani karłem z moich strachów, że tak naprawdę mogę być po prostu sobą i wszystko się ułoży, bo często jest tak, że właśnie w uzależnieniu od alkoholu ta trzeźwość jawi się nam jako taki najgorszy koszmar. Ona się nam kojarzy z takim najgorszym stanem, z tym, że ludzie patrzą na nas krytycznie, wiesz, bo coś zrobiłam po alkoholu, bo gdzieś poszedłem, bo coś komuś powiedziałem. Ja nawet może tego nie pamiętam dziś, natomiast wydarzyło się coś, co powoduje, że ludzie patrzą na mnie z takim przekąsem.
Czyli jakby wiecznie żyje w takim poczuciu winy, tak? Na trzeźwo. Takim,
myślę, że tak.
Takim
i żeby zabić
w takiej
to poczucie winy, to wiesz, otrzymanie ulgi, gdy wiesz, jesteś cały czas w tym poczuciu winy, taka zawstydzona, taka mała, to napicie się mogłoby się nam wydawać, że będzie pewną nagrodą, że ja chwilę nie będę tego czuć, a jutro
zobaczę.
Albo
likwidacją tego stanu.
Tak. Na chwilę. Jasne. Bo największym dramatem osób uzależnionych jest to, że one wiedzą, że będzie moment, gdy wytrzeźwieją do momentu kolejnego napicia się, że one będą to czuć, że to nie działa na stałe. I to jest tak, że wiem, co mam zrobić, wiem, jaką cenę bym zapłacił za trzeźwość, a więc, że muszę się zmierzyć z czymś, co jest trudne i poniekąd świadomie wybieram, że sięgam znowu po tą używkę. Niektórym się wydaje, że jest to taka perfidia działania, wiesz, że ktoś
no tak, że gdyby chciał, to by nie pił na przykład. O, tak się mówi często,
tak,
prawda?
Tak się mówi, zdecydowanie. Natomiast to warto by było obalić, dlatego że, no właśnie, jeżeli my zaczniemy patrzeć na alkoholizm jako na chorobę, która jest jedną z najbardziej śmiertelnych też chorób na świecie, ona... ogromne
jest bezsilny wobec alkoholu. Punkt pierwszy, czy krok pierwszy w tej teorii 12 kroków AA-owców. To oni przede wszystkim w momencie, kiedy do tego dojdą, to ruszają ze swoją drogą, że trzeba przyznać się do tej bezsilności. No i tak rzeczywiście jest ta bezsilność, funkcjonuje.
Do tego nie, albo od tego wychodzą w ogóle. I tutaj niestety jest to trudne. I jest to trudny moment, bo zobacz, jak jesteś trzeźwa, to nagle widzisz tych ludzi wokół siebie, albo to, że tych ludzi już nie ma i zderzasz się z samotnością, albo z krytyką, ze wstydem, z pytaniem, dlaczego tato, albo dlaczego mamo, albo czemu tak zrobiłeś, albo po co tak zrobiłeś, albo wiesz, trzeźwiejesz, nie wiem, w izbie wytrzeźwień, czy na dołku, bo spowodowałeś wypadek, o którym nawet nie pamiętasz, ale... wsiadłeś do tego samochodu po alkoholu, no nie? Że dochodzi ten moment takiej brutalnej rzeczywistości.
Takiego zetknięcia się z prawdą w tej rzeczywistości.
Tak bym to nazwała. I ty nie chcesz tego widzieć. W uzależnieniu chodzi o to, że jakby ta choroba powoduje, że ja to wypieram. Ja nie chcę tego czuć. I tutaj robię to świadomie, że ja nie chcę tego czuć. Bo ja wiem, że musiałbym wykonać pracę, która by była trudna, a uzależnienia, tak jak uzależnienie od alkoholu w tym wypadku, uczą nas, że można skrócić tą drogę. Nie trzeba się tak męczyć.
Pozornie.
I mózg nam to podpowiada, że ale ty wiesz, co masz robić. Po co się będziesz tak męczyć? Przecież wiesz, jakie kroki masz zrobić, żeby teraz poczuć się lepiej. Jutro to nieważne. I niestety faktycznie tak jest, że my tak funkcjonujemy, będąc w nałogu, że jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta i często chwytamy się tej opcji, mimo że wiemy, że to jest beznadziejne, mimo że te pierwsze 4 łyki jeszcze mam te wyrzuty sumienia, że kurczę, no znowu, co ja robię, no nie? Ale później gdzieś tą psychikę uciszam, gdzieś wygrywa ten chochlik w mojej głowie, który mówi, jutro się zastanowisz nad tym, daj spokój. Teraz masz chwilę spokoju. Bo zobacz, synonimem picia, tak jak sobie to analizowałam gdzieś pisząc tę książkę, bardzo często są takie miłe słowa, że masz luz, że fajnie, że zabawa. Zobacz, trwały mistrzostwa. Mistrzostwa się nam kojarzą z tym, że kurczę, siedzimy w towarzystwie, chipsy, gdzieś jakiś alkohol, oczywiście różne koncerny, wszyscy się reklamują i jest to synonim takiej dobrej zabawy, takiego bycia razem, że wiesz, że to się nie pokazuje, nie ma reklam, które emituje się od 18, które pokazują, wiesz, że na co wpływa alkohol, że są płaczące dzieci, że jest smutno, że jesteśmy sami, czy że jesteśmy chorzy. Tylko, że jest zabawa, muzyka, ognisko, szalejemy, przytulamy się z przyjaciółmi, robimy ten znak, że na zdrowie. I jest dobra zabawa. I nam się też trochę to tak kojarzy, że chyba tak po prostu jest. Natomiast co ciekawe, że coraz więcej w społeczeństwie mówi się o tym, że jak jest grupa osób i pojawiasz się tam ty, który nie pijesz, bo jesteś świadomie abstynentem, sportowcem, czy też jakąś tam osobą, która nie chce. Po prostu wybiera świadomie, że nie pije. To bardzo często są takie głosy i pacjenci też o tym mówią. Nawet z rodzin DDA, którzy są w terapii i faktycznie nie piją świadomie, że są oskarżani, że psują zabawę, że jesteś sztywniakiem, że weź się napij, weź chociaż zero.
To tak obowiązuje, że tak powiem, w cudzysłowie, ale rzeczywiście tak przedziwne. Jest, to pokutuje.
I tutaj zobacz, co dziwnego się dzieje, jeżeli chodzi o sprzedaż, że przez to powstają jak grzyby po deszczu przeróżne trunki bezalkoholowe, ale w takich samych butelkach, w takich samych znaczkach, kolorach i w ogóle, że wiesz co, to weź sobie chociaż zero, wiesz, żeby tak nie stać z tą wodą, kurczę, no. Może to zero chociażbyś trzymasz w ręce, wiesz, to...
Co to się porobiło,
nie jesteś
pani,
taki...
pani psycholog.
Krytycznie patrzący. Właśnie trudno powiedzieć, do czego
ale może
my
powiemy
dochodzimy
o tym w kolejnej części naszego programu. Druga część w książce pod tytułem Nowy początek. Uwolnij się od alkoholu i odzyskaj kontrolę nad swoim życiem. Autorstwa Katarzyny Walczewskiej, obecnej dziś goszczącej w naszym studiu w Przystanku Noc. Druga część tejże książki nosi tytuł Osoby wysoko funkcjonujące w uzależnieniu i pomyślniku. Najsilniejsza, najcichsza forma picia. Porozmawiamy o tym za chwilę. Katarzyna Walczewska, psycholog, terapeuta uzależnień, pedagog, przede wszystkim dziś jako autorka książki Nowy Początek. Wracamy do tej drugiej części i ciekawa jestem w wielkim telegraficznym skrócie, bo oczywiście myślę, że każdy zainteresowany tym rozdziałem przeanalizuję go dokładnie. Ogarnięty człowiek, jak wygląda, który nie ma kłopot z alkoholizmem, jest chorobą alkoholową. No właśnie, takie tam różne są tytuły interesujące. Na przykład wstyd, który dziedziczymy. Co odróżnia wysoko funkcjonujący alkoholizm od stereotypu alkoholika? Jak wygląda ogarnięty, jeszcze raz wrócę, ten człowiek, który ma kłopot z alkoholem? Coraz więcej jest takich sytuacji, tak zwane picie okazjonalne, służbowe. Kiedyś pani opowiadała o takich tam różnych sytuacjach, kiedy zaczyna się od lampki wina.
No tak.
Podczas spotkania.
Zobaczcie, drodzy państwo, jak to akurat się zmieniało też kulturowo, no bo przecież jakby w pewnym momencie w Polsce w tych latach 90. dzieje się tak.
Najcichsza forma picia.
Tak. Najcichsza. Działo się tak, że jednak alkohol i te lepsze trunki zaczął być synonimem takiej klasy, takiej właśnie biznesowych tych spotkań, takiej powagi, takiego...
Taki regulator emocji, jak ty piszesz.
Bycia w garniturze i tak dalej. I faktycznie jakby dzień rozpoczynamy od spotkań, później jest lunch, to wypadałoby, może ta lampka wina po kolacji, czy do obiadu, przecież to nic nie szkodzi, niczemu nie przeszkadza i nie grozi. Natomiast wysoko funkcjonujący alkoholik, kim on w ogóle jest? To już nie jest ktoś, kto gdzieś, wiesz, chodzi, prosi o 2 złote, tylko to jest ktoś, kto doskonale spełnia się w funkcjach zawodowych czy rodzinnych, świetnie wychodzą mu zadania, a więc nie znajdziemy tam rzeczy, w których on zawala, czy ona zawala. To jest raczej tak, że on wykona wszystko na tip-top. Wszędzie będzie mieć 6, tak. Mm-hmm. Zazwyczaj wysoko funkcjonujący alkoholicy to osoby, które właśnie są perfekcjonistami. Oni lubią mieć dużo rzeczy pod kontrolą. Oni lubią, gdy przewidują wszystko. I tak naprawdę nie lubią być widziani na totalnym rauszu. Nie lubią być widziani w mocno wskazującym stanie.
Ukrywają to.
Myślę, że oni bardzo to ukrywają, dlatego że to jest tak, że najpierw ty trochę oszukujesz swój mózg, że wiesz, wszystko zrobiłem, wszystko wykonałem, teraz nalewam sobie bardzo drogi alkohol do pięknej karafki, z tej karafki nalewam sobie troszkę i tak sączę i sączę, oglądając fajny film.
W pojedynkę?
Często w pojedynkę. Albo zaczynam z kimś, na przykład z żoną, wieczorem coś oglądamy, później ona idzie spać, a jeszcze dopijam, jeszcze sączę, wszyscy zasnęli, jest cicho, odpoczywam.
Ale jeszcze sączę.
Ale cały czas sączę, robię to w białych rękawiczkach. Przecież nie piję zwykłej wódki albo taniego wina za 2 złote, tylko piję drogi alkohol, ładnie wyglądam, ładnie pachnę i tak naprawdę nikt po mnie nie pozna, że coś jest nie tak. No może rano dmuchnę w alkomat, żeby sprawdzić, czy mogę jechać autem, no bo przecież ja wykonuję swoje zadania bardzo dobrze, jestem bardzo odpowiedzialny. I tutaj zobacz, jak te nasze mechanizmy w głowie, one ustawiają takiego człowieka, że on nadal myśli, że ma wszystko pod kontrolą, że to nie jest tak, że ja idę w desperacji i właśnie kupuję coś za 50 zł, bo tylko tyle miałem w portfelu, tylko ja sam o wszystkim decyduję, ładnie pachnąc, widząc się z przyjaciółmi. No nikt nie powiedziałby, że ja tracę kontrolę, bo ja wcale nie tracę kontroli. W wysoko funkcjonującym piciu właśnie chodzi o to, że ja pozornie nie tracę nad tym kontroli, więc ja się nie upijam. Może jestem w stanie skazującym, ale nie chcę, żeby ludzie to widzieli. Nie chcę mieć do tego towarzystwa. Może wysyłam z żonę z dziećmi gdzieś, na przykład do teściowej, żeby wyjechali na weekend i wtedy wyłączam się, nie mam je dla nikogo i sobie sączę cały dzień gdzieś w garażu. Trochę wykoszę trawę, trochę popatrzę, jak mam pięknie. I bardzo często tak to wygląda. A więc jest to zupełnie inny obraz, niż gdzieś my w tych stereotypach sobie ustawiliśmy tej osoby uzależnionej. I ten obraz mocno jest mylący, jeżeli chodzi o wskazanie do terapii.
No właśnie, jak to się ma?
Bo tutaj trudno, żeby ktoś to wyłapał często.
Sam zainteresowany musi się zdecydować na tę terapię, jeśli w ogóle dojdzie do takiego wniosku.
Jeśli dojdzie do takiego momentu, jeśli to usłyszy, czasem już dorosłe dzieci, one to zauważają, że tak jest, że wiesz, jakbyś ty wypiła,
czas
albo
coś
ja...
zmienić.
Tak, albo ja, wiesz, dzieci, które widzą, że ktoś nie ma z czymś problemu, to one nie będą patrzeć, czy ty pijesz w tym momencie kawę, herbatę, czy szampana, bo ich to po prostu nie obchodzi. Natomiast radary u osób bliskich, że wiesz, wraca żona z dziećmi do domu i mówi, Józek, weź pojedź po mleko. A Józek mówi, wiesz co, Basiu, ty pojedź, bo ja już dzisiaj sobie wlałem drinka. Wiesz, że nagle okazuje się, że jakby są pewne rzeczy, których ja nie zrobię. Przecież nie ty pojedź z dziećmi, bo ja... Ale wiecie co, weźcie taksówkę, bo ja po was już nie przyjadę, bo tutaj sobie gdzieś tam drinkuję. Cały czas w tej szklance jest troszeczkę tego alkoholu. Przecież niedużo, przecież nikt nie widzi, że ja piję 10. piwo. Absolutnie. I tutaj to jest bardzo silnie taki oszukujący sam siebie mechanizm, który ja używam w taki sposób pijąc. Mm-hmm. Miałam właśnie kiedyś taką pacjentkę, która też piła
tutaj
raz
są,
na...
widzę przykłady.
Tak, przykłady właśnie korzystam.
43-latka menadżerka w dużej firmie, z dwójką dzieci. I co?
I tutaj jakby ona sama przyszła się zapytać, czy to jest normalne, że ona, wiesz, pije raz na kilka miesięcy i zawsze sobie to organizuje, zawsze na to mocno czeka, żeby tak było. I u niej działało to w taki sposób, że ona wyjeżdżała, organizowała sobie tak czas, że wyjeżdżała i po prostu odpinała wszelkie jakby zobowiązania, zamykała się, wyłączała telefon, zostawała sobie sama ze sobą, zrzucała, wiesz, ten pracowniczy garnitur, te wszystkie funkcje i role, w jakich była, i po prostu była sama ze sobą, odcinała się, było 2 dni picia, później ogarnianie się, powrót do rzeczywistości i znowu wskoczenie w te wszystkie role na 200%. I tutaj jak działa układ nerwowy, chciałabym, żebyście Państwo też to zrozumieli, że gdzieś tak przed tym wyjazdem ona już była na takim skraju, w momencie takiego wyczerpania totalnego, że była na takiej końcóweczce swojej energii, ale z ogromną adrenaliną, że zaraz wyluzuje, że wreszcie, że jakby czekała na to, tak jak czekamy często na urlop, tak? Że jakby podekscytowana, że Jezu, wreszcie po prostu się wyłączę z tego świata na chwilę.
Taki klasyczny mechanizm uzależnienia.
Zdecydowanie. Że wiesz, że uruchamiasz adrenalinę, endorfiny, że wiesz, że oczekujesz.
Tyle tylko, że trwa to raz na jakiś czas, tak? A nie na przykład codziennie.
Dokładnie. Ale zobaczcie, że działa to tak samo. I w momencie, gdy wiesz, ona dojeżdża do tego hotelu, zaczyna jakby, przebiera się w ten dres i zaczyna sobie, nie wiem,
dawkować, tańczyć, sączyć.
Dawkować, dokładnie. Te kolorowe trunki, pachnące i tak dalej. I później wyjeżdżając z tego hotelu, wiesz, troszkę są wyrzutu sumienia, ale jakoś tam się je uciszy. Ona wraca wtedy zawsze na terapię. Wytłumaczyć się chcąc z tego, co zrobiła, czyli gdzieś uzyskując sama
czyli
u siebie takie wybaczenie.
Czyli ma pełną świadomość, tak? Że to jest znowu krok wstecz.
Zdecydowanie. Zdecydowanie. Mhm. Ale wiesz, tutaj już nie ma nerwów, zeszło z niej to napięcie, więc generalnie są te wyrzuty sumienia, ale jakby cena nie jest taka duża, bo ona jakby zyskała więcej tym, że sobie zafundowała taki, jak to ona
dla
mówi,
niej.
Reset dla niej.
W jej poczuciu, interpretacji, tak. W jej odczuciu. O, dużo tych zagadnień. Patrzę na zegar. Zaraz poczekaj. Mit dna. Nie musisz upaść, żeby zacząć się podnosić. Mhm. Namawiasz, aby szybciej zdecydować się na terapię.
Myślę, że tak,
dostrzec
kochani,
te potrzeby.
Dlatego, że my naprawdę...
Tu też są przykłady.
Nie wiemy, kiedy jest to dno. No, dla każdego z nas to oznacza naprawdę coś innego. Więc tutaj jakby trudno się sugerować w ogóle takim hasłem, albo o nie, no ja jeszcze jakby nie straciłem pracy, więc na pewno to nie, ja nie jestem taki jak Tadek, ten z mojej
ten,
dawnej
co
pracy, co go wyrzucili. Przecież ja się trzymam. Nie, ja nie jestem taki jak mój kolega Waldek, bo ja nie straciłem prawka, ja jeżdżę przecież autem, nigdy nie wsiadam po alkoholu. Więc tu nie chodzi o to, bo jak my wyobrażamy sobie właśnie, że jest jakaś wizja, że jest jakiś taki moment, do którego my dojdziemy i wtedy będziemy wiedzieć, no to zasmucę Państwa, bo nie ma takiego momentu, dlatego że każdy z nas jest inny i to my indywidualnie jakby poszukujemy, co jest tym momentem i my indywidualnie możemy decydować, możemy sprawdzać, czy to jest mój moment na zmianę. Dlatego ja namawiam, żeby jednak, gdy w jakimkolwiek momencie mojego życia myślę sobie, że oj kurczę, jakoś tak niewygodnie mi trochę w tym. Nie wiem w sumie, jak to nazwać.
I ten wewnętrzny krytyk, o którym piszesz, ten cichy głos, który staje się silniejszy po alkoholu,
tak.
On wtedy się odzywa, tak?
Zdecydowanie. Zdecydowanie i okazuje się, że jest naszym często największym wrogiem, ten wewnętrzny krytyk, bo on mówi, weź, przecież wiesz, co masz zrobić. Wiesz przecież, jak to załatwić. Wiesz przecież, jak szybko nie czuć. Spróbuj. Przecież wiesz, po co będziesz płacił jakiejś babce za to, żeby cię przyjęła i wysłuchała? Po co będziesz chodził na jakąś grupę do jakichś ludzi i słuchał ich historii? Po co będziesz robił to czy tamto? Przecież wiesz, jak sobie poradzić. I tutaj zobacz, to jest bardzo trudne nam, jeżeli ktoś nie jest uzależniony, jemu jest naprawdę trudno to zrozumieć, dlatego my namawiamy często na te grupy, na współuzależnionych spotkania, na pójście, jeżeli chodzi o DDA, na takie spotkanie ze specjalistą, żeby spróbować też zgłębić, co ten nauk zrobił mi jako partnerowi, partnerce, jako dziecku takiej osoby, bo niestety każda choroba, czy to choroba onkologiczna, czy każda inna, ona dotyka całej rodziny. My nie możemy, my musimy wyzbyć się takiego pomysłu, że to dotyczy tylko jednej osoby. Bo to takich rzeczy nie ma. że one dotyczą jednej osoby. I tutaj nawet każda jedna rzecz, jeżeli my mamy decyzję o czymkolwiek, co dotyczy naszego życia, to pamiętajcie, drodzy państwo, że jakby my nie wypadliśmy z jakiejś próżni. Wokół nas są ludzie i ich każda ta nasza decyzja dotknie. I tak naprawdę bez takiego odważenia się będzie nam bardzo trudno
dostrzec. Czyli ten moment takiej odwagi, takiej decyzji męskiej, takiej, to się mawia
tak
zwykle.
Tak byśmy powiedziały. No. Tak. Takiego,
to jest moment startowy, najistotniejszy.
Myślę, że tak, bo tutaj, kochani, ten moment, gdy my sobie go w ogóle wizualizujemy, gdzieś wyobrażamy, oczywiście, że możemy upaść. Oczywiście.
No poczekaj. I teraz tu piszesz. Samo odstawienie alkoholu nie działa, bo nie leczy przyczyny. No.
Tak. Wiesz,
to jest... Niektórym się wydaje, że jak przestanie pić, bo właśnie, na przykład jest czas, podejmuje decyzję ktoś, że absolutnie tak. Przez 2 miesiące nie dotknie kieliszka.
Nie dotknie.
I nie dotknie.
Nie dotknie.
I co?
No, a potem wróci. No bo jeżeli masz 2 miesiące tej trzeźwości i nie zgłębiasz tego, co się dzieje, czyli wytrzymujesz.
Czyli tak zwany suchy alkoholizm,
tak,
jak to mawiają panowie.
Właśnie przypomniałaś mi moich pacjentów, gdzieś tam takich pijących na sucho, czyli jakby nie piję, ale wszystko we mnie buzuje i żyje dalej. Ja wytrzymuję, bo jestem właśnie facetem, postanowiłem, działam, wytrzymuję.
Słowo to słowo.
Tak, słowo to słowo. Zobacz, ja umiem nie pić, no i co mi zrobisz? Czyli nie jestem alkoholikiem, wiesz, takie udowadnianie w cudzysłowie sobie. Ale kochani, są ludzie, którzy się nie uzależnią od substancji psychoaktywnej, jaką jest alkohol. Nigdy. Nie dlatego, że coś nas różni od siebie, tylko dlatego, że ten alkohol nie wpadnie w tą potrzebę, którą ja chciałam, żeby mi zaspokoił. On po prostu jest trunkiem. Niektórzy mówią, że śmierdzi, niektórym nie smakuje, niektórzy po prostu, myślę, że taki zbędny dodatek. Jest to jest, wypiłam to, wypiłam, ale generalnie nie potrzebuję tego. Natomiast jeżeli ja jestem potrzebujący, czyli jak mamy kwiaty na przykład, mamy 6 kwiatów, jedne były podlewane, drugie nie. I jak naleję do wszystkich tyle samo wody, to ten kwiat, który jakby miał jej wystarczająco, to on tej wody nie wypije, ona będzie stała, prawda? Ale będą tak spragnione kwiaty, że one natychmiast je wypiją i my dotkniemy za 10 minut tej ziemi, kurczę, no prawie sucha. A przecież wlałem tyle samo tej wody. I to jest trochę tak z uzależnieniami, że nie wszyscy ludzie się uzależnią. Natomiast będzie tak, że będą ludzie, dla których alkohol będzie załatwiał potrzeby podstawowe.
Będzie, jak piszesz, wyłącznikiem, nagrodą, tak, ukojeniem, czymś tam jeszcze. 7 tu wymieniasz jakby przyczyn czy funkcji, kiedy odstawienie alkoholu nie działa, bo alkohol pełnił właśnie te, a nie inne funkcje. Samo odstawienie nie działa.
Nie.
I tu jest pora na to, aby podjąć decyzję o terapii.
Terapii, dokładnie.
Wieczorny plan bezpieczeństwa. Przejdźmy do czegoś optymistycznego. Mm-hmm. Jak sobie pomóc?
Książka też traktuje właśnie o tym, że ona rozbraja jakby cały ten problem tego alkoholizmu. Na różne sposoby my sobie możemy go obejrzeć właśnie i z tego historycznego punktu widzenia, żeby zrozumieć,
czemu tak.
Lektura
tej książki daje wyobrażenie. Taka analiza od ABC.
Trochę tak, dokładnie. Całości. Natomiast też oferuję państwu, tak jak mówisz, Ewo, kilka takich świetnych propozycji, które absolutnie działają, jeżeli chodzi o moich pacjentów, czyli tworzenie planu bezpieczeństwa, czyli opracowywanie...
Tak, to nie jest teoria, tylko w oparciu o doświadczenie.
Różne
napisałaś
ćwiczenia.
Tak, dowiedz się, jak przestać pić i jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem. To jest ten podtytuł, który jest jednocześnie zachętą dla tych, którzy myślą o tym, by coś ze sobą zrobić. Coś zrobić z tym dużym problemem.
Wiecie,
jeśli
kochani,
go dostrzegają.
To jest, na pewno optymistyczne jest to, ja zawsze tak mówię pacjentom moim, że póki żyjemy, jesteśmy w stanie zmieniać rzeczy. Że nie ma tak, że jest życie zero-jedynkowe. Nie ma tak, że musi być tak i koniec. Póki jestem i mam możliwości, mogę próbować na różne sposoby wpływać na to moje życie. Że ja nie wierzę w to, że się nie da. Dlatego, po pierwsze, dlatego napisałam tę książkę, ale przede wszystkim ja po prostu w takiej idei pracuję, że ja wiem, że się da. Ja wierzę w każdą tą osobę. Wierzę w każdą tą osobę, którą spotykam.
I możliwości każdego człowieka, tak.
Czasem jest tak, że ta wiara, ona nie pada na dobry moment. Czasem jest tak, że gdzieś tam się to rozjeżdża. Może jest w czymś mi za trudno. Może to nie ta osoba, która ma mi pomóc. Ale do momentu, dopóki będę próbował, czy próbowała zmieniać moje życie, to mam szansę, żeby mi się udało. Po prostu. I nie jest tak, że o nie, no to jak ta pani tak powiedziała, to ja już nie mam, bo ja już nie mam, nie wiem, przyjaciół. Ja jestem sam, więc mi się na pewno nie uda. To nieprawda.
Kasia, ty na co dzień pracujesz z ludźmi w kryzysach emocjonalnych, z najróżniejszymi, w ramach najróżniejszych uzależnień. Nie tylko tego uzależnienia od alkoholu, ale głównie na tej książce dziś i na tym właśnie niestety przykrym temacie i trudnym się skupiamy. Powiedz, kiedy już czujesz, widzisz jako terapeutka, że ten ktoś, kto podjął tę decyzję o leczeniu, zjawia się w gabinecie. No właśnie, co zazwyczaj doprowadza do takiej decyzji i jak ta terapia przebiega? Czy wtedy informujesz, że to jest długi proces? Czy krótko mówiąc, kiedy osiągasz już ten sukces terapeutyczny po jakimś czasie, masz takie poczucie, że no, że właśnie, jeszcze jedno życie rozpoczyna się na nowo.
Na pewno moja superwizorka, no jedna i druga, bo i Jola Koczurowska, która jest dyrektorem Monaru w Gdańsku, takiego młodzieżowego, i właśnie Kasia Puławska-Popielarz, która jest dyrektorem Monaru w Kazuniu. To są moje dwie superwizorki i ja pamiętam, jak zaczynałam swoją pracę dawno temu, to miałam takie różne, wiesz, głowy napchane takimi ideami, jakimiś pomysłami. Tak. I chyba każdy terapeuta miał jakiś taki pomysł na zbawianie świata, ratowanie go i tak dalej. I one mi powiedziały obie, czy w jednym, czy w drugim gdzieś tam etapie mojej kariery, że tutaj chodzi o to, żeby chociaż jedno życie wygrać kogoś, że nie da się uratować wszystkich, że oni sami się muszą ratować. Natomiast jakby towarzyszenie w takim procesie, że jesteś w stanie być obok kogoś, komu się uda, kto walczy, kto się podnosi. Bo tu nie chodzi, nawet pacjentka ostatnio mi w nocy gdzieś napisała SMS-a, że nie daje już rady i ja akurat gdzieś miałam ten telefon służbowy i jakoś mnie tknęło, że coś tam sprawdzałam i napisałam, co się dzieje. No i ona właśnie gdzieś, że znowu właśnie zapiła i tak dalej. Ale następnego dnia przyszła. Mimo, że jakby czuła się, jak się czuła i tak dalej, to powiedziała mi, przecież przerabiałyśmy to już, a więc pani wie, co musimy zrobić, żeby wrócić. Wiesz, że to nie jest ważne, jak upadasz, ale jak wstajesz i ile razy.
Żeby się podnieść.
Tak, że to jest, to mnie fascynuje, że ludzie potrafią naprawdę się podnosić.
Żeby dać sobie szansę. Tak. A to za tym idzie tym, którzy są blisko.
To nie chodzi o to właśnie, że ktoś jest taki silny, wow, ale że on po prostu w tym momencie, mimo tej beznadziei i trudności, on mówi, kurczę, wstaje, no. Idę do tego mojego terapeuty, mówię mu, że potrzebuje pomocy, że to jest tak ogromne wyzwanie, żeby poprosić kogoś o pomoc, żeby stanąć w prawdzie i powiedzieć, kurczę, sam nie dam rady. Że dla mnie, ja dlatego kocham moją pracę, że ja po prostu, mnie to fascynuje, ja to uwielbiam w ludziach, że oni nie chcą się poddawać. I wierzę w to głęboko, że dopóki my wierzymy chociaż w połowie procenta, że nasza nawet praca, czy ta moja ma sens, to jest jakikolwiek szansa, że trafi się ktoś, komu można pomóc. I to jest coś, ta idea i ta wizja tego świata, w jakim ja gdzieś sobie zawodowo jestem, no nie? Że ja wierzę w ludzi po prostu, że oni mogą zwyciężyć w każdej rzeczy, w której się znajdują.
I tego życzymy wszystkim tym, którzy są na zakręcie. A ja jeszcze ta karta pracy, którą umieszczasz na końcu. To dla zainteresowanych na pewno znajdą tam ciekawe na przykład dekonstrukcja mitów. Potem jest jakieś jeszcze inne. Gdyby alkohol był osobą na przykład. To ciekawe. Nowy początek. Uwolni się od alkoholu, odzyska kontrolę nad swoim życiem. Katarzyny Walczewskiej, która dziś powie Państwu spokojnej, dobrej nocy, pewnie od serca. ostatnie zdanie Błęda.
Od serca, kochani, dobrej nocy i ja wierzę w to, że nowy początek może być codziennie.
Dziękuję. Dobrej nocy. Spokojnej nocy.